dniu będziecie mnie, braterstwo, mieli dosyć. Temat, którym chciałem się z braterstwem podzielić w obecnej chwili, jest jednym z trzech tematów, jakie napisałem pod wpływem przeżyć i doświadczeń z mojego życia. I temat ten nazwałem "Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy". Wiemy, że te słowa były wypowiedziane przez Mojżesza do narodu izraelskiego, który to naród był już bliski swojego celu, swojej podróży. I w 5 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, a 9 wersecie czytamy te słowa w ten sposób. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Z tymi to słowami zwrócił się z jednym ze swoich ostatnich przemówień Mojżesz do narodu izraelskiego. W czasie, zanim jeszcze przekroczyli Jordan i weszli do ziemi obiecanej, ostrzegając ich w ten sposób przed niebezpieczeństwami wynikającymi z dobrobytu w Kanaanie, ziemi opływającej mlekiem i miodem, do której wprowadził ich Bóg. Mojżesz pragnął, by Izraelici nigdy nie zapomnieli o tym, któremu zawdzięczali tak wiele błogosławieństwa. Dlatego też w 5 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale od 1 do 8 wersetu podkreśla to wyraźnie raz jeszcze. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczą wypełniać, abyście zachowali życie. Weszli i wzięli posiadanie ziemię, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmujcie, przestrzegając przykazań Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peor, jak każdego, który poszedł za Baal Peorem, Pan wasz Bóg wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nakazuje? Tak więc naród izraelski był świadomy ustaw i praw, jakie dał im Bóg. Był to naród, który jako jedyny spośród narodów ziemi dostąpił wyzwolenia i wybrania przez Boga. Korzystał też z niezliczonych, widocznych błogosławieństw boskich. Zadeklarował swoją wierność w przymierzu z Bogiem. Wziął na siebie odpowiedzialność za duchową edukację swoich dzieci i został też wielokrotnie ostrzeżony przed bałwochwalstwem, nieposłuszeństwem boskiemu prawu i jego skutkami. I w 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale od 1 do 9 wersetu Mojżesz mówi znów do nich: a są to przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twojego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj Izraelu, ich Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło, abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Jakich bardzo ważnych lekcji dostarczył Mojżesz temu narodowi. Dlaczego Mojżesz to czynił? Bo Mojżesz znał dobrze ten naród. Znał też ryzyko wynikające z dobrobytu, jakie niosła za sobą ziemia opływająca mlekiem i miodem. Dlatego też dalej w tym szóstym rozdziale podkreślał raz jeszcze: a gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego, jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł twoim ojcom. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. I dalej, w siódmym rozdziale, pierwszy i trzeci i czwarty werset mówi dalej: a gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłbym przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Jak pamiętamy z historii, pomimo tylu wielu rad i wskazówek, dobrobyt w ziemi obiecanej zatarł pamięć Izraelczyków. Szybko upodobnili się do okolicznych narodów. Dlatego też Izraelici pogrzebali wraz z pamięcią wiele Bożych błogosławieństw, których mogli być uczestnikami. Szybko upodobnili się do sąsiednich narodów, które, jak mówił Bóg, czyniły obrzydliwość przed jego oczyma. Dlatego też Izraelici zamienili Boże błogosławieństwo na przekleństwo odstępstwa ze wszystkimi jego konsekwencjami, klęskami, wojnami, niewolą, utratą Arki Przymierza, a w końcu utratą świątyni i łaski Bożej, utratą tej ziemi obiecanej, do której byli wprowadzeni, będąc rozproszeni pośród wszystkich narodów ziemi. Czy myślimy czasem, kochani braterstwo, o tych wydarzeniach w odniesieniu do siebie, do swojego, czasami niełatwego, pogłatwanego różnymi sprawami, poświęconego Bogu życia? Czy pamiętamy o naszym przymierzu z Nim? Czy prawda Słowa Bożego jest w nas? Czy to Słowo Boże żyje i trwa? Czy przylgnęliśmy do Pana, naszego Boga, całym sercem? Czy może czasami jesteśmy zbyt leniwi, by się dostosować do wymagań Boga? Czy jestem przejęty czcią dla Pana? Pilnie przestrzegam Jego ustawy, prawa, jakie nam rozkazał, byśmy je przestrzegali. Czy je spełniam? Czy dla mnie w kwestii mojego życia, mojego postępowania za Panem liczy się Słowo Boże i Jego potwierdzenie? Tak mówi Pan. Czy może tylko zwykła ludzka reguła postępowania? A może uważamy, że ważniejsze jest dostosowanie się do współczesnych kanonów poprawności politycznej, bo liczy się tylko sukces, stanowisko? Prorok Izajasz w 30 rozdziale, pierwszym wersecie ostrzega: biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu. A prorok Ozeasz w 8 rozdziale, a 1 i 4 werset mówi: mówi o narodzie izraelskim: złamali bowiem moje przymierze i sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Tak, kochani braterstwo, może być też i z nami, jeśli nie będziemy posłuszni Bożemu prawu. Poleganie na Bogu przy jednoczesnym trwaniu w nieprawości daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa i prowadzi do zguby. Bóg dał nam sposobność stania się jednym z Jego synów, ale przekazał też nam warunki tego synostwa. To od nas samych zależy, czy boska łaska i boskie kierownictwo będzie z nami, czy przywilej łaski wysokiego powołania będzie od nas odjęty. To od nas samych zależy, czy zechcemy z oferty Pana Boga skorzystać. Pan Bóg powiedział: przybliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Synu mój, daj mi serce swoje. A apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset mówi: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo taka winna być rozumna służba wasza. Przyjęcie Bożej łaski zobowiązuje nas do Bożego stylu życia, do czystości, do uświęcenia. Apostoł Paweł w liście do Efezu, 5 rozdział, 10-11 werset, tak pisze: dochodźcie tego, co miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. Lekceważenie Bożych praw doprowadzi do niskiej wartości etycznej naszego postępowania. Dlatego powinniśmy połączyć wrażliwość miłości płynącej z ducha z szacunkiem względem nauk etycznych i starać się robić jak najlepszy użytek z podanych nam przez Boga źródeł, abyśmy w ten sposób mogli zawsze postępować właściwie we wszystkich okolicznościach. Jeśli nie uczynimy naszego poświęcenia zupełnym, jeśli będziemy tylko milczeć w przypadku popełnienia zła, jeśli będziemy obojętni w przypadku wyrządzania krzywdy innym, nie możemy być Jego synami w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo człowiek, który chce prawdziwie służyć Bogu, nigdy nie będzie się posługiwał niegodziwymi metodami. Ale też musi raz na zawsze wyzbyć się strachu przed ludźmi postępującymi źle. Nie może też być człowiekiem dwulicowym. Mamy oddać Bogu swoje serce, a On nam ma dać ducha synostwa, przez którego możemy nazywać Go Ojcem. Dlatego postawmy sobie pytanie, czy moc Ducha Świętego zmienia nasz charakter na właściwy? Czy nasze codzienne życie, jakie prowadzimy w naszej społeczności, w miarę upływu lat staje się coraz lepsze? Czy może jest odwrotnie? Na te pytanie odpowiedzmy sobie sami. Ale powinniśmy też pamiętać, że poświęcenie jest krokiem posłuszeństwa w naszej drodze do Boga, w naszej drodze za Chrystusem, i świadczy o naszym przywiązaniu do Boga, o naszej wierze, o naszej prawdzie, a wiara i posłuszeństwo są to rzeczy nierozłączne. Jeśli będziemy mówić, że mamy poświęcenie w sercu, że ufamy i wierzymy Panu Bogu i Chrystusowi, a przy tym nie będziemy posłuszni Jego prawu, to mamy prawo zakwestionować tę ufność i wiarę. Nie możemy oddzielić wiary od posłuszeństwa, tak jak nie da się oddzielić miłości od sprawiedliwości. To służba i oddanie prawdzie jest sednem chrześcijańskiego życia. I tak jak pisze to apostoł Jakub w 1 rozdziale, 25 wersecie, kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czy wejrzeliśmy w ten doskonały zakon wolności i trwamy w nim? Czy może czasem swoją teorią i postawą nie zachęcamy innych do życia w moralnym brudzie? To, co jest nazwane doskonałym zakonem wolności, jest tym lustrem wierzącego każdego chrześcijanina. I w sposób doskonały ono odzwierciedla niepowszechny wygląd, czyli tą naszą grzeszność. Ten Boży zakon wolności pokazuje nam nasz wizerunek naszego stanu duchowego, które każdy z nas powinien codziennie używać do poprawy i uporządkowania swojego postępowania. I podobnie jak to jest z lustrem w naszym domu w łazience, powinniśmy go używać codziennie przez całe nasze życie. Wprawdzie zakon Boży daje nam wolność, ale jednak nie przestaje wyznaczać nam norm osądu i dlatego jeśli jesteśmy ludem Bożym, to będziemy też według Niego osądzeni. Prawdziwa wolność zakonu Bożego możliwa jest tylko w ramach Bożego prawa. Ale wiemy też, że istnieje zawsze ryzyko wyrodzenia się takiej wolności w rozwięzłość. Bo nadużywanie wolności to bezprawie, które prowadzi do rozwięzłości. Nie może być tak, że grzech i właściwe postępowanie będziemy przedstawiali jako cnotę. Czy jak to czasami ma miejsce, że krzywdzimy innych, a potem udajemy ofiarę. Lub może mówimy, że nic się nie stało. To nie są owoce Ducha Świętego, które mają być świadectwem naszej drogi w Chrystusie. Przed takim postępowaniem ostrzega nas apostoł Paweł w liście do Galatów, 5 rozdział, 13 i 14 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Apostoł Jan w pierwszym liście, a drugim rozdziale, 4 i 6 wersecie mówi, że nasze posłuszeństwo jest warunkiem społeczności z Bogiem. Kto mówi, że znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. I w 5 rozdziale, a 3 wersecie tego samego listu dodaje. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. I nasz Pan w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a 21 wersecie, zwracając się do swoich uczni, powiedział: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest uczniem moim. Ale jakże często w życiu popadamy w różne tarapaty tylko dlatego, że jesteśmy posłuszni własnym myślom i przekonaniem, a nie boskiemu prawu. Jakże często chcielibyśmy, by to Bóg się dostosował do naszych wymagań, by przymknął oko nasze słabości, ale my sami nie zamierzamy niczego reformować. Żądamy miłosierdzia, a wzdrygamy się na myśl o sprawiedliwości. I co jest najbardziej przerażające, jak to czasem da się słyszeć, dla świętego spokoju przestajemy dostrzegać rzeczy jawnie złe, albo uznajemy w duchu, że tak już musi być. Bagatelizujemy problem, odsuwamy go od siebie, przekonujemy samych siebie, że z tym tak da się żyć. Ale pamiętajmy też o tym, że zło rodzi się również ze świętego spokoju. Czy nie jest wtedy tak, że przez takie postępowanie stajemy się przykładem destabilizacji prawdy, braku drogi moralnej, że tracimy ten kapitał moralny i grzęźniemy w swoich działaniach bez właściwych odniesień do Słowa Bożego? Pozostała nam jedynie siła słów i szok obyczaju. Zastanówmy się, kochani braterstwo, czy pojęcie taniej łaski i łatwej drogi do nieba nie umniejsza naszej roli w procesie naszego zbawienia? Czy nie przysłania nam jasność widzenia Słowa Bożego? Czy nie jest czasem z nami tak, jak to było w narodzie izraelskim, o czym wspomina prorok Jeremia w 9 rozdziale, a od 3 do 5 wersetu? Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat, który jest zdradą jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Zastanówmy się, czy czasami nie zdarza się nam, że aby wybielić swoje niegodne postępowanie, krzywdzimy innych, a potem udajemy ofiarę, depczemy prawdziwe wartości. Czy nie zdarza się nam, że słyszymy na kogoś rzucane oszczerstwo i obelgę i nie reagujemy na to? Brakuje nam tej świętej odwagi. Wolimy raczej jak Piłat umyć ręce, tłumacząc, że ta sprawa mnie nie obchodzi. W rzeczywistości nie chcemy się narażać innym. Czy mam odwagę stawić czoła wszystkim, którzy nie mają racji, którzy dopuszczają się nieprawości? Zastanówmy się, czy czasami to, co się dzieje, nie jest załamaniem prawidłowego wartościowania problemów i występków. Kto jest temu winien? Czy prawdziwe, realne sprawy normalnego, przyzwoitego zachowania przestały być dla nas ważne? Ile jest wart takie poświęcenie, jeśli go trzeba chronić przed prawdą? Czy prawdziwa miłość Boża może nieść za sobą tyle zła? Czy moc Ducha Świętego w miarę upływu lat, zdobywanej wiedzy i doświadczenia, staje się we mnie coraz lepsza? Czy może jest odwrotnie? Jesteśmy coraz bardziej umoczeni w złem. Niech nasze sumienie odpowie sobie szczerze na to pytanie. Dlatego zastanówmy się, czy czasami swoją postawą i zachowaniem nie pomagam innym do życia w moralnym brudzie przykrytym białą szatą. Czy nie powinniśmy być ludźmi mającymi autorytet moralności i być drogowskazem prawości? Apostoł Paweł w liście do Żydów, w 2 rozdziale od 1 do 3 wersetu, daje nam ostrzeżenie. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jeśli nauczymy się posłuszeństwa, będziemy uratowani przed wieloma trudnościami i błędami życia, ponieważ posłuszeństwo Bogu ma zbawienny skutek w naszym życiu. Wejście na drogę posłuszeństwa to wejście na drogę pańską, które pozwala nam na zejście z drogi tego świata, na zerwanie z grzechem. Apostoł Piotr w swoim słynnym kazaniu, zapisanym w Dziejach Apostolskich, 2:40, powiedział do ludzi go słuchających wyraźnie: ratujcie się od tego przewrotnego rodu. Odłączcie się od nich. Nieczystego się nie dotykajcie. Zmieńcie się. Zmieńcie swój umysł. Przeprowadźcie całkowitą odmianę serca. Odwróćcie się od swoich grzechów, a zwróćcie się do Boga. W tej wypowiedzi apostoła Piotra nie chodziło tylko o zbawienie się od grzechu, ale chodziło przede wszystkim też o oddzielenie się od przewrotnych ludzi poprzez publiczny akt opowiedzenia się za Chrystusem. Bo odwrócenie się od grzechu jest niemożliwe, jeśli nie zwrócimy się zarazem przeciwko Bogu. Bo w przeciwnym wypadku odwrócimy się od jednego grzechu, ale możemy zwrócić się do drugiego. Takiego nawrócenia powinien dokonać każdy z nas indywidualnie. Tak jak czytałem to wcześniej, Mojżesz przestrzegał też naród: nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swego syna. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, 7:3. Lecz czy pamiętamy o tym zawsze wtedy, gdy do naszych dorosłych córek przychodzi człowiek światowy? Ale jak zapewniamy wszystkich, bardzo bogaty, dobrze ułożony, choć co chwila wyrywa mu się z ust przekleństwo i czuć od niego papieros. Jak wtedy będziemy reagować, gdy nas ktoś zapyta, czy to jest w porządku? Czy może powiemy tak, jak to miało miejsce w pewnej chrześcijańskiej rodzinie, w której ojciec był starszym w zborze, że będziemy bronić swoje latarośli, mówiąc: a on taki ułożony, z dobrego domu. Choć osoba usprawiedliwiająca to widzi go pierwszy raz na własne oczy. Tak to jest niestety w życiu, że zależnie od sytuacji szybko dostosowujemy się do warunków zewnętrznych, zapominając często o tym, co najważniejsze. I naszą ludzką uwagę, zależnie od sytuacji, będziemy próbowali zwracać lub odwracać. Czy możemy potem dziwić się postawie i zachowaniu naszych dzieci, jeśli sami nie będziemy przestrzegać boskich praw i boskich poleceń? Apostoł Paweł w liście do Efezów w 6:4 daje nam polecenie: a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w skarności dla Pana. Nasze dzieci mamy wychowywać w karności dla Pana, a nie pozwalać im na wszystko, co się im podoba, i czynić ich jeszcze dziećmi tego świata. A jeśli postępują niewłaściwie, to potem ich bronić. Jest to naszym rodzicielskim obowiązkiem wobec Boga. Bóg napomina nas i ostrzega na różne sposoby, ale przede wszystkim ostrzega nas przez przesłanie Pisma Świętego. Nie jest on odpowiedzialny za nasze decyzje, za nasze zaniedbania, za nasze przestępstwa i cierpienia, za nasze nieszczęścia, ale to my, sami ludzie. Dziś, siódmy ostatni raz, Duch Boży zwraca się do nas żyjących przy końcu okresu Laodycei. Do nas, którzy mamy uszy ku słuchaniu, słowami napomnienia z Księgi Objawienia, 3:17-18. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Tak, kochani braterstwo, może być też i z nami, że będziemy wtedy pożałowania godni, nędzni, ślepi i goły. Życie udowadnia nam, że czasami dobrobyt, a jakże często chęć zagarnięcia nie swojego majątku lub może chęć szybkiego wzbogacenia się za wszelką cenę zabija w nas poczucie wstydu i winy. Ale pamiętajmy też o tym, że podczas walki o nasze dziś może nam uciec to, co najważniejsze. Może nam uciec teraz, a to jest bardzo wiele i często możemy to stracić bezpowrotnie. Niewłaściwe postępowanie może nam przysłonić prawdę Słowa Bożego, prawdziwy obraz Boga oraz naszą duchową nagrodę. Zastanówmy się, czy czasami pośród nas nie jest tak, jak to było w narodzie izraelskim, że zamiast uznać postawę sprzeczną z Biblią za grzechy i zabiegać o pomoc i radę Stwórcy, tolerujemy to między sobą, a nawet stajemy po stronie czyniących zło. Czy te gorzkie owoce są świadectwem naszej drogi w Chrystusie? Apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a 14 i 28 wersecie nakazuje: dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Służmy przyjemnie Bogu ze wstydem, posłuszeństwem i uczciwością. Kto tej przestrogi nie posłucha, ten pewnego dnia się gorzko rozczaruje. Dlatego postawmy sobie pytanie, czy żyjąc w obecnym, zakłamanym, pędzącym świecie, znajduję jeszcze czas i miejsce na prawdę w Chrystusie, na prawdziwe chrześcijaństwo i człowieczeństwo? Jaka jest Jego prawdziwa istota? Jeśli dziś wszystko da się kupić, to czy można kupić życie wieczne? Czy można też zapłacić za czyste sumienie? Co odróżnia mnie od ludzi tego świata? Czy biorąc pod uwagę wszystkie moje niedoskonałości, wady i przywary, będę kiedykolwiek godny być człowiekiem chrześcijaninem nie tylko z nazwy? Kim tak naprawdę jestem? Sługą Boga, naśladowcą Chrystusa, czy może zupełnie czymś odmiennym? Natura ludzka dokonuje często złych wyborów. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, a 9 wersecie mamy pewien opis, gdzie Pan Jezus, mówiąc o postępowaniu ludzi pobożnych w Izraelu, a za takich uchodzili faryzeusze i nauczeni w piśmie, których cechowała fałszywa pobożność, powiedział: daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Pan zwrócił uwagę na pewne nauki i zachowania, które demaskowały ich rzeczywiste intencje. Pan zwrócił uwagę na zakłamanie. Prowadzili oni podwójnie życie. Chcieli uchodzić za heraldów Królestwa Niebios, podczas gdy ich życie było największą przeszkodą do tego Królestwa. Te oskarżenia skierowane pod adresem faryzeuszy są wciąż aktualne i dziś. W mniejszym lub większym stopniu mogą dotyczyć każdego z nas. Prawdziwa pobożność powinna polegać nie na zewnętrznym wypełnianiu przykazań, ale powinna polegać na tym, aby dobre czyny płynęły z właściwego stanu duchowego serca. Jest to ostrzeżenie dla wierzących, którzy upajają się przestrzeganiem pewnych przykazań, pewnych nakazów, a zaniedbując zarazem przy tym sprawy istotne w zakonie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Jakże często w życiu popadamy w różne tarapaty, potykamy się o własne słowa, myśli i czyny. Tymczasem, aby doświadczyć mocy Boga, potrzebna jest nam pokora i miłość wobec Boga, przestrzeganie Jego przykazań. A z tym, jak to często życie udowadnia nam, większość z nas ma poważny problem. Czy do takiej służby powołał nas Pan? Zastanówmy się, kochani braterstwo, czy idąc po drodze z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, do wiecznego Chanaan, nie sprowadziliśmy czasem naszego chrześcijańskiego życia do wymiarów patologicznych. Kim tak naprawdę jestem? Człowiekiem, chrześcijaninem, czy może tylko tworem chrześcijańsko podobnym? Czy istnieje we mnie coś takiego jak portret chrześcijanina, oddający właściwy charakter tej klasy ludzi? Czy obecny po raz drugi Chrystus, którego tak gorąco oczekiwali pierwsi chrześcijanie, nie będzie dla mnie przykrą niespodzianką przy spotkaniu z Nim? A może postępuje tak, bo Bóg nie wysłuchał naszych próśb o lepszy standard życia, o lepszą pracę, płacę, lepsze małżeństwo? Wyliczać by można tak jeszcze długo. Ale może być tak, choć raz poprosić Pana Boga o lepszą wiarę. A może by tak, choć na chwilę zatrzymać się w tej pogoni za uciekającym dobrem tego świata i zapytać samego siebie: dokąd biegnę? Jak ja naprawdę żyję? Bóg nie chce uczynić nas ubogimi, ale chce nas na zawsze uratować, dając nam samego siebie. Czy jestem pewien, że bogactwo lub samodążenie do Niego za wszelką cenę nie przysłoni mi prawdy w Chrystusie? A może wreszcie należy sobie odpowiedzieć na pytanie: ilu ludzi skrzywdziłem po drodze? Ilu ludzi obrzuciłem kłamstwem, oszczerstwem za to, że odważyli się powiedzieć o moim niegodnym postępowaniu? Ilu otrąciłem przez swoje postępowanie. Ilu nie przeprosiłem za to. A ilu nie przeproszę już nigdy, bo zdążyli już odejść na zawsze. Słowa księdza Twardowskiego. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostanie po nich kilka wspomnień, jakieś zachowane zdjęcia, nic więcej. Po nas pozostanie tyle samo. Dlatego zamiast udręki i krzywdy innych, zamiast odmieniać własne ja przez przypadki, znajdujmy radość ze Słowa Bożego i postępowania w nim. Apostoł Paweł w liście do Galatów, 6 rozdział, 7 werset ostrzega. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, i to rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Tylko duchowe zrodzenie z Boga przez słowo prawdy pozwala nam przykładać do duchowych rzeczy duchową miarę. Pozwala nam odróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Prawdziwa miłość Boża, będąca owocem ducha, który wyrasta w sposób naturalny, wypełnia bez przymusu wymagania prawa zakonu. Ten zakon jest zapisany w sercu prawdziwie wierzącego ludu Bożego. Słowa Mojżesza skierowane do narodu wybranego, one nie straciły na swojej aktualności dziś. Każde pokolenie musi uczyć się Bożych prawd i praw od nowa. To na nas, kochani rodzice, ciąży obowiązek przekazania młodemu pokoleniu zasad prawdy Słowa Bożego. Jak mają żyć? Jak mają postępować w życiu? Z kim mają trzymać towarzystwo? To od nas wymagane jest właściwe wychowanie naszych dzieci, właściwe wychowanie naszych wnuków. Nikt nas z tego obowiązku nie zwolnił. Dlatego słowa Mojżesza skierowane do narodu izraelskiego, niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz się wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, powinny być często przypominane w naszym chrześcijańskim domu. Ale jakże często w życiu ludzie podporządkowują swoje życie dążeniu do bogactwa za wszelką cenę. Młodzi ludzie często mierzą swój sukces w kategorii materializmu i podporządkowują swoje życie dążeniu do bogactwa za wszelką cenę. I równie często, gdy już jest za późno, by zmienić kierunek życia, odkrywają, że nauczyli się zarabiać dużo pieniędzy, ale wcale nie nauczyli się, jak prawdziwie żyć. Jezus dał nam znakomitą radę, jak mamy postępować w życiu, kiedy mówił o gromadzeniu bogactw w niebie, bogactw niezniszczalnych w przeciwieństwie do ulotnego majątku ziemskiego. Gdzie jest skarb twój, tam będziesz i serce twoje. Nauczał prostej psychologicznej prawdy życia. Przypominał, że tu podkopują i kradną, że wszystko ulega zniszczeniu, że rzeczy ziemskie, jakże cenne dla ludzi tego świata, a jednak tak łatwo je stracić. Śmierć, choroba, nieszczęśliwy wypadek, załamanie gospodarcze, dewaluacja, katastrofy, to współcześni owi złodzieje z przypowieści naszego Pana, którzy podkopują i kradną. Jezus nauczał, że człowiekowi trudno jest pogodzić sferę materialną ze sferą duchową, bo powodzenie w jednej sferze będzie powodowało jej dominację nad drugą. Nie da się pogodzić uwielbiania bogactwa z uwielbianiem Boga, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, a 15 wersecie, Pan przypominał uczniom, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Tak, kochani braterstwo, Bóg nie chce uczynić nas ubogimi, ale chce z nas uratować z niewoli pieniędzy, w której nie można dostrzec Boga. Czy jestem pewien, że samo bogactwo lub chęć wzbogacenia się za wszelką cenę lub może stanowisko w świecie nie odbierze mi poczucia wstydu, nie zasłoni mi prawdy w Chrystusie i samego Boga? Czy mam czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi? Każdy z nas miał lub też może ma swoją własną niewolę egipską, z której uratował czy też może uratować go Pan. Jednak czasami zamiast pokornie dziękować Bogu za swe wybawienie, często zaczynamy sobie samym przypisywać wszelkie zasługi. Dlatego życie udowadnia nam, że trudniej wytrwać jest przy Bogu w dobrobycie niż w ubóstwie. Zapominanie o Bogu w dostatku, kiedy nam się wydaje, że jest nam tak dobrze. Mamy dobrze płatną pracę, mieszkanie, samochód. I przypominanie o Nim w biedzie, kiedy jest nam ciężko. Jest to schemat myślenia większości z nas. Czy potrafimy zawsze się temu oprzeć? Zapominanie o Bogu w chwilach dobrobytu i pamięć o nich w chwili utrapienia. Media poświęciły ostatnio dużo miejsca testamentowi zmarłego niedawno papieża Polaka Karola Wojtyły. Przypominają ciągle społeczne nauki Jana Pawła II, tak jakby to on był autorem tych myśli. Świat zachłysnął się mądrością człowieka, zapominając o prawdziwym Stwórcy, Twórcy zasad wszelkiej sprawiedliwości i mądrości oraz źródle dobrobytu. I zamiast oddawać chwałę prawdziwemu Ojcu i Chrystusowi, bluźnierczo chwalą tego, który jest przeciwnikiem Boga. Zamiast zawołać wraz z Dawidem: wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie. Zamiast zwrócić uwagę na prorocze słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza w 40 rozdziale, a 18 i 25 wersecie: z kim więc porównacie Boga? Z kim więc mnie porównacie, że mam Mu być równi? Ci fałszywi chwalcy, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 1 rozdział, 18, 25 werset, zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddają Mu cześć i do Niego się modląc, służąc stworzeniu zamiast Stwórcy. W taki to sposób rodzaj ludzki pod pozorem jedynie słusznej religii ideę chrześcijańską bezcześci i depcze. Zrobił z niej narzędzie do gromadzenia bogactw i ogłupiania tłumu. Zastąpił oddawanie czci Bogu czcią człowieka, wynosząc go do rangi bóstwa. to smutne, że żyjąc w XXI wieku ludziom tak trudno jest realizować testament Jezusa. Ludzie tak wtedy, jak i dziś, hołdują tej samej zasadzie. Jak trwoga, to do Boga. Tylko w chwilach smutnych, będąc pod wpływem ciężkich doświadczeń życia, czasami opuszczeni przez bliskich, będąc w samotności, kierujemy swe myśli w stronę Boga. Zresztą bardzo często traktujemy Go roszczeniowo. Będąc w potrzebie, czasami znajdując się w sytuacji bez wyjścia, domagamy się, by natychmiast nam pomógł. Lecz gdy wyprowadzi nas z ciemnej doliny życia, rzadko oglądamy się w przeszłość, by czerpać z niej mądrość i siłę do dalszego pobożnego życia. Bóg zrobił swoje. Bóg już nie jest mi potrzebny. Jakżeż często usadomieni w wygodnym życiu zapominamy o swoich powinnościach i źródle dobrobytu. Czy Bóg zawsze musi nam dowodzić naszej słabości, zanim sami uznamy Jego prawo do tego, by kierował naszym życiem? Tak, kochani braterstwo, możemy nauczyć się pewnej zasady Słowa Bożego. Znać każdą naukę podaną nam przez samego Boga, ale nigdy się do niej nie stosować. Nigdy nie nauczyć się według tej zasady żyć. Zastanówmy się, czy czasami nasza droga do domu Ojca nie została pokryta grubą warstwą ludzkiej dumy, kłamstwa, obłudy, ludzkich nauk i teorii, własnego ja i poczucia samowystarczalności. Dlatego dobrze by było, abyśmy czasem mogli zajrzeć do Słowa Bożego i spojrzeli na przykład apostoła Pawła, który w liście do Filipian, 4 rozdziale, 11 i 12 wersecie tak o sobie powiedział. Umiem głód cierpieć, umiem też obfitować. Przypomnijmy sobie słowa naszego Pana, gdy przestrzegał bogatych, jak trudno będzie im dostać się do nieba. Wróćmy też pamięcią do bogatego młodzieńca, który, gdy miał rozdać swój niemały majątek ubogim, zasmucił się i odszedł. Może nie jednemu z nas nasuwa się pytanie, dlaczego Mojżesz przestrzegał naród izraelski przed niebezpieczeństwem w Kanaanie, ziemi, do której prowadził ich Bóg? Przecież Bóg dobrobytu nie potępia. Tak, ale Bóg zna słabości każdego z nas. Wie dobrze, jak rzadko umiemy z tym bogactwem wygrać. Dlatego prośba Mojżesza, tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, niech zawsze brzmi w naszych uszach. Słowa te wypowiedziane przez Mojżesza tuż przed wejściem narodu wybranego do ziemi obiecanej są wciąż aktualne i dziś. Bo właśnie dziś, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, narażeni jesteśmy na popadnięcie w stan samozadowolenia, w duchowy letarg. Dlatego dobrze by było, abyśmy czasem zastanowili się nad naszym postępowaniem, nad naszym poświęconym życiem. Kto z nas, żyjąc w świecie nastawionym na zysk, jest tak naprawdę uczciwy i sumienny wobec samego siebie, wobec innych członków rodziny, wobec braci i sióstr Boże, wobec innych ludzi, wobec samego Boga? Tak zwyczajnie na co dzień Nie wyróżniamy się przecież z tłumu. Żyjemy w tym przewrotnym świecie, w którym często ludzie nie są tak naprawdę sobą. Ludzie często udają. Tak naprawdę niewiele jest ludzi szczerych, niezakłamanych, szczerze oddanych Bogu, którzy są naprawdę sobą. Jakże często ludzie wokół nas są bludni. Przybierają maski. Wymuszony uśmiech, pobożna mina i zachowanie, skoki z poglądu na pogląd zależnie od sytuacji, w której się znajdują, z zachowania w zachowanie. To nic, że może czasami wewnątrz duszy niepokój aż do bólu udręczenie. To nic, że wiedza podana przez Pana na ten temat jest inna. Czy jesteśmy od tego wolni? Jak ma wyglądać nasze poświęcone Bogu życie? Pan stworzył nas dla siebie i każdego z nas tak ukształtował, że w naszym wnętrzu zarezerwował miejsce na cząstkę swojej natury. Zanim tej cząstki nie pozwolimy mu wypełnić swoją łaską, pozostaje jakieś niespełnione, ciągłe poszukiwanie, jakaś tęsknota, jakiś głęboki dyskomfort życia. Nie pozwólmy, aby z powodu naszej cielesności, z powodu zaniedbania naszego poświęcenia, Pan oddalił się od nas. Bądźmy z Nim każdego dnia w szczerej relacji. Wylewajmy przed Panem swoje wnętrze. Otwórzmy przed Nim swoje serce. Opowiedzmy Mu o naszej słabości, niedowierzaniu. Opowiedzmy Mu czasem o naszym zwątpieniu. Opowiedzmy Mu o swoich troskach, zmartwieniach, niepokoju serca, o każdym niewłaściwym postępowaniu, o każdym właściwym grzechu. Opowiedzmy Mu jak przyjaciel przyjacielowi, bo On jest dla nas tym, kogo najbardziej potrzebujemy każdego dnia. Bądźmy Panu wdzięczni za Jego kierownictwo w naszym życiu, za błogosławieństwa Jego łaski, że pozwolił nam zrozumieć i poznać tą wspaniałą prawdę, która przenika nas przez stałe posłuszeństwo Bożemu Słowu, przez przyjęcie w prostocie Jego nauk, abyśmy mogli z czystym sumieniem stanąć przed Panem, okazać się zwycięzcami, a nie zwyciężonymi, abyśmy mogli usłyszeć od Pana to wspaniałe zapewnienie, jakie nam jest wspomniane w Księdze Objawienia w 3:10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na wszystek świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Niech nam Pan dopomoże w tym czasie próby okazać się wiernymi, abyśmy mogli stanąć przed Panem i usłyszeć to wspaniałe zapewnienie. Wejdź do radości Pana mego i tego wejścia do radości Pana braterstwu życzę, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.